Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Jacek Hawryluk. Wielka majówka rozpoczęta, zatem na wolne dni proponujemy Państwu piękne płyty. Andrzej Czajkowski w nagraniach chopinowskich zarejestrowanych podczas konkursu chopinowskiego w 1955 roku, Marc Muyon w utworach Periego i Caciniego, kwartet Camerata w muzyce Schuberta i sprzedana narzeczona Smetany w złotej setce Piotra Kamińskiego. Zapraszam, jesteśmy z Państwem do godziny 16. Kacper Mikaszewski.
Witam Państwa, witam Jacku. Te oklaski świadczą same za siebie.
Tak? To może powiedzmy, nakładem Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina we współpracy z Polskim Radiem ukazała się płyta dokumentująca konkursowe nagrania Andrzeja Czajkowskiego. Konkursowe, bo z konkursu chopinowskiego, który odbył się w roku 1955. Na tym konkursie Andrzej Czajkowski został laureatem 8 nagrody.
Tak, i muszę przyznać szczerze, że dla mnie jest ta płyta zaskoczeniem, dlatego że ja nie wiedziałem, że już w 1955 roku konkurs był nagrywany w całości. Były wydania płytowe, były dostępne wybrane nagrania laureatów, ale ja nie miałem jakiejś gdyby w mojej świadomości źródłowej. Nie pamiętałem o tym, że już w 1955 roku rzeczywiście Polskie Radio współpracowało z organizatorami konkursu w takiej zasadzie, że nagrywało wszystko i te taśmy zachowały się zarówno w archiwum radia, jak i archiwum Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina.
Przypomnijmy, to był konkurs Harasiewicza, Aszkenaziego.
No i tak, ale bardzo wielu wspaniałych talentów i jak już pewnie Państwo świetnie wiedzą, bo o Andrzeju Czajkowskim dzięki Bogu mówi się teraz bardzo wiele i jako pianiście, i jako kompozytorze, był tam wielki talent, powiedziałbym rodzimy, człowieka, który potem wyjechał z Polski, zabrał się bardziej za kompozycję, częściowo z racji słabego zdrowia i jakoś nie utrwalił się w naszej pamięci jako fenomenalny wirtuoz, ale to, co usłyszeliśmy, jest wystarczającym dowodem na jego nieprawdopodobny talent. To zarówno talent pianistyczny, taki czysto wirtuozowski, jak i nieprawdopodobny talent poetycki, muzyczny, dlatego że w tej etiudzie jest i lekkość niezbędna w niej i wdzięk. Tam jest kilka nieczystych rzeczy. Jak się posłucha tę płytę, to można zobaczyć, że standardy, jakie obowiązywały w 1955 roku, to jeszcze nie były standardy dyktowane przez wszechobecne płyty i nagrania, tylko standardy związane z nagraniami żywymi. A oprócz tego widać, że Czajkowski nie zasłużył na pierwszą nagrodę, bo tych nieczystości i takich brudzików, takich chlapnięć było w innych utworach więcej. Na dodatek jeszcze, jeśli się poczyta recenzje z konkursu, które się ukazywały regularnie w wielu czasopismach i zresztą w Polskim Radiu też, je bardzo dobrze przytacza Stanisław Dybowski w swoim słowniku pianistów, zresztą w książeczce w komentarzu pióra Macieja Grzybowskiego też są cytowane, wspominane, to Czajkowskiemu zarzucano zbytnią fantazyjność i taką jak gdyby, nie to, że arogancję, nie, ale jakoś taką nietrzymanie się pewnych kanonów.
No, nie znano jeszcze Pogorylicza ani Osokińca.
No właśnie, więc potem po tych dramatycznych, jakichś przedramatyzowanych ekstrawagancjach Pogorylicza i takim dziwnym jakimś, no choćby Bożanowa również.
Tak jest.
I takiej, powiedziałbym, fantazji dosyć nieopartej w warsztacie Osokińca z konkursu zeszłorocznego, to co słyszymy w wykonaniu Andrzeja Czajkowskiego jest po prostu uroczym graniem, retorycznym, pełnym szczegółów, improwizowanym, co by było bardzo bliskie duchowi Chopina, a jednocześnie nawiązującym w jakiś sposób do tego stylu, który najlepiej reprezentował Ignacy Friedman. To nie jest granie typu Józefa Hoffmana, to jest raczej bliższe tej fantazji Cortot, czy właśnie Friedmana, może częściowo Paderewskiego, chociaż powiedziałbym, że Andrzej Czajkowski ma daleko większe poczucie humoru. Paderewski był zawsze niezwykle poważny w interpretacjach chopinowskich, a tutaj ten błysk humoru, który znamy z korespondencji Fryderyka Chopina, ze wspomnień o nim, takiego humoru delikatnego, autoironii, to się wszystko tutaj mieści. Na tej płycie znalazły się utwory solowe i koncert. O koncercie chciałbym powiedzieć oddzielnie dwa słowa, natomiast teraz chciałbym Państwu zaproponować wysłuchanie utworu.
Bo zaczęliśmy od etiudy Amol czwartej.
Tak, z opusu 25. A tu jest teraz utwór, który w następnych konkursach, to znaczy w 60., 65. i 70. roku, był utworem bardzo popularnym, granym na wiele różnych sposobów, którego nagranie Olsona na przykład z 70. roku jest dla mnie przepiękne. Równie piękne jest nagranie Marty Archer z 65. roku. Natomiast Andrzej Czajkowski gra to tak. Gra to znacznie mniej poważnie, znacznie mniej ciężko, emocjonalnie, nie jest to takie nasycone na poważnie jak w tamtych wykonaniach, natomiast pokazuje całą subtelność narracji i nieprawdopodobną, niespotykaną w Polsce od lat, a na świecie niezwykle rzadko, umiejętność całkowicie niezależnego frazowania i niuansowania głosów. To, co ja się zawsze zachwycam w interpretacjach Marii Greenberg. Andrzej Czajkowski był tak wielkim talentem, że również miał ten dar. Proszę posłuchać. Mówię o Nokturnie Esdur, opus 55, numer 2. Proszę posłuchać, jak nieprawdopodobnie, no właśnie nie wiadomo, jak on to robi. Te padgałoski, ten taki wtrącający się drugi głos jest prowadzony całkowicie niezależnie, autonomicznie jak gdyby, a jednocześnie w pełnej harmonii z pozostałymi. Thank you.
Nocturne Es-Dur, drugi z opusu 55 Fryderyka Chopina w interpretacji Andrzeja Czajkowskiego. Płyta Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w tak zwanej błękitnej serii przypomina konkursowe nagrania tego właśnie pianisty. Rok 1955, pierwszy etap 23 lutego, drugi etap 11 marca, trzeci etap 18 marca. To był ten czas, kiedy konkurs odbywał się wiosną.
Tak, i grypa kosiła zarówno słuchaczy, jak uczestników i zwłaszcza jury.
Tak jak wspomniałeś, w finale mamy koncert F-moll. Ciekawe, że akurat wybrał koncert F-moll, rzadziej grywany. Orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Zdzisława Górzyńskiego.
I wszystko tu zasługuje na specjalne, że tak powiem, omówienie, na słowa zachwytu. Przede wszystkim Andrzej Czajkowski zrozumiał przesłanie koncertu F-moll w moim przekonaniu. Trafia bardzo w moje oczekiwania w stosunku do tego utworu. To znaczy słyszał, niestety nie żyje, w tym utworze przede wszystkim lirykę młodego człowieka. Bardzo subtelnego, bardzo radosnego, owszem, ale jednocześnie przepojonego poezją, zainteresowanego poezją młodzieńca, który chce tą muzyką coś przekazać zarówno osobie, o której sobie myśli potajemnie, jak i wszystkim swoim przyjaciołom. To nie jest koncert taki dramatyczny, no, a nawet w tej liryce jakiś taki narzucający się. To jest pewna propozycja interpretacji. Jest to również nagranie niezwykle retoryczne. Andrzej Czajkowski rozumie każdą frazę. Te rubata są jakieś właściwie trudne do zdefiniowania. One są tak naturalne, one tak płyną z narracji śpiewnej, że nie chce się ich nawet poddawać jakiejś intelektualnej analizie. Człowiek się im poddaje, słuchając. Natomiast na szczególną uwagę zasługuje tutaj gra Orkiestry Filharmonii Narodowej wówczas. Nie zapominajmy, że w 1955 roku konkurs zbiegł się z otwarciem nowego gmachu i zmianą organizacyjną bytu Filharmonii, która działała w sali Romy jako Filharmonia Warszawska. W 1955 roku dostała miano Filharmonii Narodowej i zaistniała w swojej nowej sali. Otóż ta orkiestra gra znakomicie, przede wszystkim poddając się całkowicie tempu narracji Andrzeja Czajkowskiego. Nie mamy tego, co się spotyka niestety w nagraniach konkursowych z ostatnich lat, że orkiestra ma swoje jakieś tempo, dyrygent ma swoją jakąś koncepcję i w to wchodzi solista, który próbuje swoimi różnymi niuansami na tym wszystkim się ułożyć. Nie, tu jedność pianisty z orkiestrą jest całkowita. Oprócz tego ta orkiestra uczestniczy w całym tym dramacie. Tam są jakieś wida robione w partii orkiestrowej, ale Zdzisław Górzyński to prowadzi w taki sposób i orkiestra wypróbowała to tak, że tego się w ogóle nie czuje. To jest szalenie naturalne przejścia. Nie ma tego, co w późniejszych, na przykład w 65 roku przy nagraniach Marty Argerich, że jest takie wyraźne cięcie. Ta ekspozycja orkiestra jest bardzo skrócona. Tu jest to troszeczkę inaczej. I teraz jest tu pewien smaczek. Waltornista w sposób perfekcyjny i w szybkim tempie, jak prawdziwa trąbka pocztowa, gra ten sygnał waltorni w finale, pam, a Andrzej Czajkowski w partii, którą się grała szybko, a wcale nie gra szybciej niż inni i która w sumie jest napisana dosyć wygodnie. Karol Radziwanowicz kiedyś nam powiedział, że to nie jest tak naprawdę łatwe, ale to jest wygodne. On się tam sypie. To znaczy gra, wszystko nie staje, nie ma jakich problemów, ale tam jeszcze jest bardzo dużo niedogranych dźwięków. No i nie należy się dziwić, że właśnie krytyki zebrał całkiem sporo za ten koncert, wykonanie jego w czasie konkursu, że właśnie jest taki troszeczkę, dał się ponieść fantazji. Natomiast zupełnie wzruszająco jest grana część środkowa, owo słynne Larghetto. I tutaj Zdzisław Górzyński, który był dyrygentem niezwykle doświadczonym, z olbrzymim dorobkiem operowym, prowadzi to jak prawdziwą scenę operową, zwłaszcza ten segment środkowy, uczestnicząc orkiestrą w dramacie kreślonym przez pianistę. Chciałbym, żebyśmy tego posłuchali na zakończenie naszego spotkania z tą płytą, dlatego że jest to dla mnie przykład, no nie wiem, czy nie idealnego, w razie jednego z najlepszych, jakie udało mi się kiedykolwiek usłyszeć, akompaniamentu orkiestrowego, bo w przypadku koncertu Chopina można mówić o akompaniamencie orkiestrowym wobec partii fortepianowej, w tym akurat utworze. Thank you.
Andrzej Czajkowski na konkursie chopinowskim w 1955 roku. Płyta Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina i Polskiego Radia. A w Płytomanii otwieramy kolejny odcinek Złotej Setki Piotra Kamińskiego.
Omijam w Złotej Setce nagrania operowe, żeby nie wyjść na zupełnego monomaniaka, ale w końcu nie byłaby ona ani osobista, ani nawet obiektywna, gdyby zabrakło w niej kilku nagrań naprawdę bezcennych. A zatem odwagi. Parę tytułów już załatwiliśmy. Z innymi są zasadnicze problemy. Mam na przykład kilka ulubionych wykonań, najsławniejszych ze wszystkich Carmen, bez której życie nie miałoby sensu, ale też żadnego, które zasługiwałoby na niekwestionowany złoty medal. Łatwiej będzie ze sprzedaną narzeczoną Smetany. Utworem, który przyleciał do nas prosto z raju. W przeciwieństwie do dwóch innych jego arcydzieł, Dalibora i Dwóch Wdów, narzeczona doczekała się przynajmniej kilku polskich inscenizacji, dokładnie 13. W Warszawie widziano ją zaś po raz ostatni niespełna pół wieku temu. Imponuje jej bogata obecność w czeskiej fonografii. Pierwsze nagranie pod dyrekcją Otakara Ostrczyla powstało jeszcze przed wojną. Wznowił je niedawno Naxos. Zaraz po wojnie zaś trzasnęły jedno po drugim aż trzy. Wszystkie fantastyczne. Pierwsze radiowe Karela Jiraka zrobione od razu w 1945 roku, jakby nazajutrz po wojnie nie było nic pilniejszego. Drugie radiowe powstałe dwa lata później pod dyrekcją Karela Ancerla i pierwsze studyjne suprafonu już po komunistycznym zamachu stanu w roku 1951. To ostatnie poprowadził Jarosław Fogel, ten sam, któremu zawdzięczamy klasyczną Jenufę. Jest ono dzisiaj łatwo dostępne i świetnie odrestaurowane w taniej serii suprafonu, a do tego, co się dobrze składa, pod każdym względem znakomite. Oczywiście ktokolwiek wpadnie gdzie na Iraka czy Ancerla, także się wahać nie powinien. We wszystkich trzech nagraniach Kecala śpiewa niezastąpiony wówczas Karel Kalasz, a u Ancerla można usłyszeć w roli Janka znakomitego Beno Blachuta. U Fogla rolę tę śpiewa młody Iwo Żidek, wówczas jeszcze bez żadnych kłopotów w górze. Późniejsze nagrania czeskie mają liczne zalety. Niezbędnym uzupełnieniem Fogla będzie jednak, jeżeli ktoś je wreszcie porządnie wznowi, olśniewające nagranie Kiryła Kondraszyna, zrobione w Moskwie nazajutrz po zamachu stanu w roku 1949 w ramach przyjaźni między narodami. W tym samym okresie, jak wiadomo, Kondraszyn nagrał wspaniałą Halkę, a Czesi w Radio Praskim, o czym nikt nie zdaje się w Polsce pamiętać, nie tylko Halkę, ale i Straszny Dwór, wszystko w pięknych obsadach. A ile jest polskich nagrań Oniegina i sprzedanej narzeczonej? Osobiście nic mi o nich nie wiadomo. Oto marsz i taniec komediantów z trzeciego aktu ze słynną przemową dyrektora cyrku. Orkiestra Teatru Narodowego w Pradze dyryguje Jarosław Fogel.
Slavnému publikum, že se tu dnes jakožto při slavné půti provozovětí bude znamenitá, nikdy předtím nevídaná komedie na provoze na koně na zemi, kdežto zvláště slyša Esmeralda Slavanka provádětí bude znamenitá Mexikanec Kouky, pak opravdu jeden Indián z otajtánských ostrovů, 50 tisíc minutů vzdálených, polikatí bude žiličky, bydličky a nože, na těch povystoupí nejznamenitější kus. Totiž živý amerikánský medvěd bude se producírovat i slavnému publikum ze zvláště trezírovaný kumčty a konečně se slečnou Salamankou sem zvlášť Frankreichu přivezeným tancem, kterému to představení slavné publikum se vší úctou a vážností se zve. Však malou zkoušku ulídá slavné obecenstvo i hned. Hola, začněte.
Takich nagrań zawsze warto powracać. Sprzedana narzeczona Bedřicha Smetany w złotej setce Piotra Kamińskiego. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. U nas cały czas trwa Płytomania.
Da quella bocca ove d'amor, ove d'amor ogni dolcezza fioca. Degnerà dolcire la mano. Che forse vola in sé ad altro amante, che forse vola in sé ad altro amante, che forse vola in sé ad altro amante, che forse vola in sé ad altro amante.
Ewa Obniska.
Witam.
Razem z nami płyta wytwórni Arkana, płyta zarejestrowana w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie w lutym 2015 roku. Nasz program Dwójka jest współproducentem tego materiału. Li Due Orfei, czyli dwóch Orfeuszy. Giulio Caccini, Jacopo Peri.
Tak, właśnie ci dwaj panowie. I to jest muzyka z lat dokładnie 1602 do 14. Peri to jest 609.
Dwóch Orfeuszy, ale dwóch konkurentów.
Dwóch obaj, rywali, tak.
Obaj rywalizowali ze sobą.
Tak, oczywiście. Wprawdzie byli razem w kameracie florenckiej, ale tym niemniej, no zwłaszcza Caccini, który był no, intrygantem pierwszej wody i nie przebierał w środkach, żeby jego było na wierzchu, że tak powiem, także muzycznie, to no, oczywiście, że rywalizowali ze sobą, zwłaszcza, że obaj byli śpiewakami bardzo wybitnymi. Mhm. Przy czym myślę jednak, że Peri oddziałał raczej tylko na Florencję w tym względzie i jako śpiewak, tak? I może Mantua jeszcze tam, on tam bardzo był ceniony wysoko przez Gonzagów. Natomiast Caccini, no to jest już taka sława europejska, jeśli chodzi o śpiewanie, a także nauczanie, ponieważ on miał no, świetną klasę, swoich dzieci na przykład wykształcił, swoje córki, prawda? To było koncerto Caccini, na to mówiono i to nawet do Francji pojechali, do Paryża na zaproszenie Marii Medycejskiej, która wtedy była królową. Także no, to rzeczywiście była rozległa, że tak powiem, rozległe wpływy. Poza tym Caccini ponieważ znamy jego oba teksty do Nuove Musiche, bo to są te dwa zbiory 602 i 614. Tam są długie wstępy, z których po prostu dowiadujemy się bardzo gruntownie, jak wyglądało ówczesne śpiewanie, na czym polegała gordia, na czym polegało trillo, na czym polegały pojedyncze tam ozdobniki, gdzie je można było stosować, a gdzie nie, jak się realizowało i tak dalej.
I te wskazówki praktyczne są bardzo dokładnie przez niego opisane.
Tak, bardzo dokładnie, także jak ktoś chce skorzystać i wiedzieć, jak to się śpiewało i może jak się powinno to robić teraz, to może sobie na to pozwolić.
Ja pamiętam, że przy okazji innych płyt tutaj rozmawialiśmy, kto był pierwszy. Caccini czy Peri? I odpowiedź jest taka, Monteverdi.
No, jako Orfeusz to na pewno Monteverdi, ale bo to geniusz jednak. Natomiast poza tym u niego, znaczy u Monteverdiego powiedziałabym, że nic nie jest takie eksperymentalne. Wszystko jest jakby takie świadome i dopracowane. Natomiast u członków kameraty niekiedy czuje się jeszcze posmak eksperymentu. Przy czym to nie szkodzi, no to jest może nawet piękne. I tutaj, jeśli chodzi o tę monodię kameralną, to pewnie wolę Cacciniego.
Tak, bo powiedzmy, co to są za utwory? To są kompozycje ze zbiorów, które pojawiły się na początku XVII wieku.
No właśnie, takie daty, jak podawałam. I to były bardzo wysoko ornamentowane madrygały i stroficzne arie. Caccini to nazywa canzonetta a aria. I to są proste piosenki taneczne, bardzo rytmiczne, w takim pulsie stałym. U Cacciniego bardzo zresztą takie... no, orgiastyczne niekiedy nawet chciałoby się powiedzieć, u Periego, bo może posłuchajmy też Periego w czymś takim, o wiele prostsze, tak? Natomiast to było wtedy bardzo modne, tak się pisało i to była ta muzyka taka bardziej rozrywkowa. Oczywiście madrygały solowe z basso continuo, bo to trzeba powiedzieć, to jest taki sztandarowy przykład nowego stylu, te kameralne monodie, bo śpiew solowy, bardzo bogato niekiedy zdobiony i basso continuo jako podpora harmoniczna, tutaj realizowana przez harpę.
Al fonte, al prato.
To jest Peri, jako po Peri, właśnie canzonetta a aria, stroficzna, prosta piosenka.
Al fonte, al prato, al bosco, all'ombra, al fresco fiato, che il caldo sgombra, pastor correte, ciascun cassete, ciascun che stampo riposi fianco, ciascun che stampo riposi fianco. Fugga la noia, fuga il dolore, sorriso e gioia, soltanto amore, non scosso giorni, né lieti giorni, né soran mai quelle l'orari, né soran mai quelle l'orari. Ma dolce canto di vaghi uccelli, bel verde vanto negli arbuscelli, risuoni sempre con nuovi tempre, mentre callonde e corrisponde, mentre callonde e corrisponde. E mentre a letta quanto più vuote la cigaretta con rose rotte, il sonno dolce che è tardo molce, e noi pian piano con lei cantiamo, e noi pian piano con lei cantiamo.
Jacopo Peri, al fonte, al prato. Evo, ale język jego Eurydyki był różny od tego, co usłyszeliśmy przed momentem, od tej prostej, no, momentami banalnej piosenki.
Tak, no bo to była taka już rozrywka zupełna, prawda, te piosenki. Natomiast Eurydyka, no to oczywiście jest stile reprezentativo, czy recitativo, jakbyśmy powiedzieli. No i to miało poniekąd oddawać no, te walory, jakie miała mowa w starogreckich dramatach, tak? To też było śpiewane, jak oni wiedzieli, że śpiewało się, prawda? No wtedy też. No i Peri usiłował znaleźć coś takiego jak odpowiednik ówczesny, współczesny jemu, takiej tej mowy muzycznej. I to było zupełnie co innego. To było oczywiście bardziej ascetyczne, może bardziej dramatyczne też. A Caccini z kolei, który przecież też napisał swoją Eurydykę, no bo musiał też pokazać, że on również potrafi. To była taka właśnie konkurencja. Jednak jest bardziej lirykiem i bardziej wirtuozem o wiele. I w jego monodiach to oczywiście bardzo dokładnie słychać. On nawet niekiedy w tych madrygałach przekomponowanych, bardzo bogato ornamentowanych, niekiedy nawet za dużo wstawia tych takich ozdobników gordzi, tego ówczesnego wirtuozowskiego śpiewu, wczesnobarokowego. Trochę za dużo. Chwilami prawie każde słowo rozprysza opryskuje się w takie biegniki fantastyczne. No oczywiście to dla śpiewaka jest bardzo atrakcyjne i tutaj właśnie Marc Moyon, bo to on śpiewa właśnie.
Tak, jeszcze nie powiedzieliśmy.
Tak, ma no, pole do popisu. Zresztą śpiewa to świetnie, z niesłychanymi niuansami, także dynamicznymi, no bo to jest muzyka bardzo barwna, bardzo różnorodna, bogata w wydarzenia. To nie jest taki śpiew, jakby się mogło wydawać, jakiś prosty, prawda? Przeciwnie, niesłychanie wyrafinowany, o tak chyba trzeba powiedzieć. No i świetnie śpiewa Gorgiej, to znaczy te wszystkie szybkie biegniki, pasadzi, trillo i tak dalej. Bardzo dobrze to, mało kto tak dobrze to śpiewa. On ma poza tym jeszcze piękny głos.
No ale z drugiej strony, chociażby w Perim przed momentem, po prostu był bardzo delikatny.
No bo on w ogóle jest bardzo delikatny, niesłychanie subtelny. Powiedziałabym, że to jest taka wrażliwość francuska jednak, prawda? Aha, i dodajmy jeszcze, że jest to w końcu śpiewak, który śpiewa tak, że zupełnie nadzwyczajnie, na przykład Machaut, prawda? Ja go poznałam na płycie, jak śpiewał Machaut. Zupełnie nikt tak tego nie śpiewał jak on.
No i tutaj mamy duet rodzinny, bo towarzyszy mu Angélique Mouillon.
Siostra, tak. Siostra i nawet wspominają tam o dziadku, któremu dedykują płytę. Wspólną, rodzinną płytę. Ona gra na harfie, takiej no, renesansowej jeszcze na poły. I no, bardzo dobrze gra, przy czym to jest continuo bardzo aktywne. Takie, nie tylko jakieś pojedyncze, krótkie, szarpane akordy, tylko całe biegniki. Też jakby ona koresponduje, znaczy ta harfa z tym mniej więcej, co śpiewa śpiewak niekiedy, prawda? Także może tego było mniej wtedy. Zresztą trudno wiedzieć, bo śpiewacy właśnie wtedy również akompaniowali sobie sami często na kitarony na przykład, prawda? To było znane, że to właśnie Orfeusz grał na lirze. I tutaj śpiewak śpiewał no, tę monodię, a akompaniował sobie też na jakimś instrumencie szarpanym na ogół. Prawda?
Ale znamy też współczesne nagrania, gdzie ta partia continuo jest no, już bardzo improwizowana i bardzo gdzieś tam odklejona od śpiewu.
Nie, no oczywiście i na tym to mniej więcej polega. Poza tym w każdym utworze może to być trochę inne, dlatego że inaczej w takiej prostej piosence, a inaczej na przykład jakimś madrygale bardzo poważnym, ozdobnym na przykład do tekstu Petrarki, a takiego chciałabym, żebyśmy posłuchali za chwilę, jako że Caccini też pisywał do tych dawnych jeszcze takich słynnych madrygałowych tekstów, madrygałowych w sensie pięciogłosowych madrygałów, tak? Więc Tutto il di piango na przykład Petrarki cały dzień płacze, płacze także w nocy i tak dalej, to jest taki ten żałobny tekst. Bardzo znany, no to madrygały pięciogłosowe bardzo często powstawały na takiej bazie właśnie takich tekstów.
Piękna płyta, prawda?
Bardzo piękna płyta, bardzo mi się podoba i kolejny dowód, że Marc Moyon jest rzeczywiście niesłychanie wybitnym młodym śpiewakiem, 35-letnim.
Tutto il di piano e poi la notte qua prendo un riposo i viseri mortali trovo in pianto e raddoppiarsi mai così spendo il mio tempo lagrimando. Così spendo il mio tempo consumando e cor in doglia e sol tra gli animali l'ultimo sì che gli amorosi strani
czas na ostatnią pozycję dzisiejszego spotkania. Kwartet Camerata ma nową płytę wydaną przez wytwórnię Dux. Znalazła się na niej tylko jedna kompozycja, kwintet smyczkowy C-dur op. 163, udojcza pozycja 956 Franciszka Schuberta. Do stałego składu kwartetu dołączyła w tym nagraniu wiolonczelistka Marta Kordykiewicz. Z Włodzimierzem Promińskim rozmawiała Monika Zając.
Schuberta kwintet C-dur to jest dzieło wyjątkowe. Pod względem wielkości długości to jest 50 minut, nawet trochę więcej muzyki czystej, także zajmuje całą płytę. W literaturze muzycznej nie sposób znaleźć utwór podobny. I to pod wieloma względami. To jest ostatnie dzieło kameralne Schuberta, napisane krótko przed śmiercią i no, niezwykle głębokie. I przez to też trudne wykonawczo. Oczywiście o utworze można by mówić długo, bo pierwsza część jest bardzo rozbudowana, jest to allegro sonatowe, ale ogromnych rozmiarów. Pierwsza część trwa 15 minut około. Druga część z kolei to jest punkt kulminacyjny emocjonalnie całego dzieła. Bardzo niezwykle napisany, dlatego że dla słuchacza to jest część, która stoi w zasadzie. Tam temat jest prowadzony w bardzo wolnym tempie, akordami takimi chorałowymi w zasadzie, w środkowych instrumentach. I na tym tle pojawiają się, ja to nazywam komentarze, taki właśnie dialog pierwszej skrzypiec z drugą wiolonczelą w wolnym tempie i właśnie ta muzyka stoi i doprowadza do niezwykle intensywnych kulminacji, które odbywają się w coraz cichszych dynamikach. To jest niezwykłe zupełnie. Scherzo, bardzo trudne technicznie. No i czwarta część, która jest kwintesencją wiedeńskości, w cudzysłowie mówiąc, Schuberta, gdzie trzeba stosować pewnego rodzaju takie specyficzne rubata, które nadają tą, tak jak powiedziałem, wiedeńskość tej części. I to są takie elementy, które niektórym wykonawcom, szczególnie mniej doświadczonym, nie wychodzą. I wtedy utwór jest, on wtedy się wydaje długi. Kochamy ten utwór, ale żeby się zebrać do nagrania, no to musieliśmy troszeczkę chyba dojrzeć, tak mi się wydaje. I po 30 latach wspólnego grania zdecydowaliśmy się uwiecznić kwintet Schuberta i muszę powiedzieć, że to jest taki utwór, który jak się już nagra, jak się zrobi, zmontuje, to w zasadzie nie wiadomo, co robić dalej. Doszliśmy do pewnego takiego punktu, że właściwie można by było skończyć, bo to jest taki utwór kończący coś. Chociaż muszę powiedzieć, że mówiłem tutaj o tej dojrzałości naszej takiej, no to jest 30 lat wspólnego grania, grania w ogóle jeszcze więcej, ale zaprosiliśmy do współpracy drugą wiolonczelistkę, młodą osobę, 25-letnią, Martę Kordykiewicz, prywatnie córkę drugiego skrzypka naszego kwartetu. I być może los tak zrządzi, że musieliśmy poczekać, aż dorośnie. Wielce utalentowana, niezwykle muzykalna osoba i to była i jest ogromna przyjemność z nią grać ten utwór w szczególności, a jako pierwszy skrzypek muszę powiedzieć, że w tej wersji to tak wygląda jak rozmowa pokoleń.
A proszę powiedzieć, czy skład kwintetu z podwójną wiolonczelą to jest coś nietypowego dla muzyki kameralnej tamtego czasu?
Bardzo nietypowego, to się bardzo rzadko spotyka. Zwykle w kwintecie smyczkowym dubluje się altówkę, a tutaj jest dublowana wiolonczela, także nadaje to szczególne brzmienie całemu dziełu.
A utrudnia też pracę nad takim utworem?
Ja nie umiem tego określić, bo to jest utwór jedyny w swoim rodzaju. On jest trudny. Podejrzewam, że dla niektórych, szczególnie młodych wykonawców, on może być w ogóle niewykonalny, bo zagranie samych nut, tak jak są zapisane, to nic nie daje, bo to nie jest, w cudzysłowie mówiąc, samograj. Tam trzeba bardzo dużo siebie włożyć i zrozumieć i dość głęboko sens tego utworu. I wtedy on zaczyna żyć i wtedy, jeżeli się ma odpowiednie umiejętności techniczne i dojdzie się do tego dna tego utworu, to wtedy on już nie jest taki trudny. Bo to się po prostu opowiada o sobie. Ten utwór mówi to, co chcielibyśmy, żeby mówił. Czy to trafi do słuchaczy? Nie wiem. W każdym razie ja się mogę pod tym nagraniem podpisać. I robię to z całą odpowiedzialnością, nawet jeśli komuś się to nie spodoba.
A czy koncertują państwo z tym utworem?
Tak. Graliśmy w sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 1 października na otwarcie sezonu z okazji 30-lecia działalności kwartetu.
No właśnie, o tę działalność chciałabym zapytać. Zespół istnieje, tak jak pan wspomniał, od 30 lat. To trochę jak małżeństwo z długim stażem. Czy bywały wzloty i upadki we wzajemnych relacjach członków zespołu?
To jak pani wspomniała, tak jak w małżeństwie. No oczywiście różne są historie, to jest czterech ludzi, czterech panów skazanych na siebie często w długich podróżach, w hotelach, w jednym samochodzie, w jednym samolocie. To zawsze rodzi jakieś konflikty, ale są rzeczy, które nas zawsze godziły i były ważniejsze. Muzyka. którą robimy.
Zespół nagrał już ponad 30 płyt z bardzo różnym repertuarem, stowarzyszeniem rozmaitych muzyków. Czy są już plany na kolejne nagrania?
Robiliśmy różne rzeczy. Oczywiście to też było trudne, może tak bym powiedział, nierynkowe, bo z reguły wybieraliśmy takie utwory do nagrania, które chcieliśmy nagrać, a nie takie, na które był popyt w danym momencie, czy muzyka współczesna, czy z jakichś powodów aktualna. Tylko braliśmy takie utwory, których dobrze czuliśmy. Schubert jest na przykład takim kompozytorem, którego bardzo lubimy. I jedną z pierwszych płyt, które nagraliśmy, choć nie pierwszą, ale pierwszą w Polsce, to był też Schubert. To była Śmierć i dziewczyna. I to była ważna płyta. Nagrywaliśmy płytę z kwartetami Smetany, Dworzaka, z muzyką Brahmsa. Jest sporo utworów takich jeszcze klasycznych, które chcielibyśmy nagrać. No, cały Beethoven czeka.
Włodzimierz Promiński w rozmowie z Moniką Zając. I tak też kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Ewa Obniska, Piotr Kamiński, Kacper Mikaszewski i Jacek Hawryluk. Dziękujemy za dziś. Spotykamy się za tydzień.